Tak czy inaczej, w sprawie wyjaśniania okoliczności śmierci Marka Karpia odnośnie przyjętego w niej kierunku i założeń, od początku mieliśmy w delegaturze ABW mnóstwo wątpliwości. Potwierdziły się one później w moich rozmowach z lubelskimi prokuratorami, którzy prowadzili śledztwo nie tak, jak chcieli prowadzić, ale tak, jak im prowadzić kazano, oraz ze Zbigniewem Wassermanem, koordynatorem do spraw służb specjalnych. Wasserman znał i cenił Marka Karpia, zwłaszcza jego wiedzę na temat zagadnień związanych z wpływem i interesami rosyjskich służb specjalnych na polskie i europejskie rynki paliwowe oraz energetyczne. Karp analizował te procesy od lat i był bezcennym zwornikiem informacji pozyskiwanych od osób, z którymi kontaktował się podczas swoich wyjazdów oficjalnych i nieoficjalnych do krajów byłego Związku Radzieckiego. Wiedzą tą podzielił się z oficerami Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas zamkniętego spotkania w Magdalence. Czy to właśnie ten błąd doprowadził do tragicznych wydarzeń? By spróbować odpowiedzieć na to pytanie, prześledźmy ówczesną sytuację. Z chwilą objęcia władzy przez SLD postkomuniści przystąpili do zmasowanych ataków na Ośrodek Studiów Wschodnich oraz na jego twórcę. Przeszkadzała im ekspercka wiedza Karpia i jego znajomość mechanizmów międzynarodowego rynku paliw. Do pozbawienia go za jednym zamachem i stanowiska, i co znacznie ważniejsze, wiarygodności, wykorzystano, jak zwykle w Polsce, niezależną prokuraturę. Zaś za pretekst do uderzenia, tak zwaną sprawę Mirosława Ciełuszeckiego. Czas pokazał, że stała się ona jednym z największych skandali sądowych III RP i w swojej istocie przypominała historię Romana Kluski, ale doraźny efekt został osiągnięty. Mówiąc najprościej, zakwestionowano tu fakt wykonania pracy przez Marka Karpia i otrzymanego przez niego wynagrodzenia od firmy Ciełuszeckiego, posądzając obu rzeczonych o oszustwo. Był to, rzecz jasna, pretekst do pozbawienia Karpia stanowiska dyrektora OSW i postawienia go w roli oszusta, przestępcy oraz malwersanta. Raz jeszcze potwierdziła się zatem zasada, którą w służbach specjalnych posługiwano się tyle razy wcześniej. Odbierz człowiekowi wiarygodność, a bez znaczenia stanie się wszystko, co ustalił i co zrobił w całym swoim życiu. Do zrozumienia tego mechanizmu sporo wnoszą zeznania sądowe żony Marka Karpia, Anny. Mąż uważał, że wezwanie do prokuratury to pretekst. Chodziło o to, by go zwolnić ze stanowiska dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed wezwaniem minister Piechota wezwał męża do siebie i pokazał pismo z informacją, że jest polecenie, by usunąć go ze stanowiska. Minister Piechota odłożył to na bok. W listopadzie 2002 lub 2003 roku przyjechał do nas do domu Zbigniew Raczyński, związany z SLD, były korespondent PAP w Moskwie, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, przypis redakcji, i powiedział, że jeśli mąż nie odejdzie z ośrodka, będzie miał prawdziwe kłopoty. Gdy przyszedł nowy minister, Jerzy Hausner, mąż został ponownie wezwany do ministerstwa. Hausner powiedział, że w obliczu prokuratorskich zarzutów mąż nie może już pełnić funkcji szefa OSW. Dodał jednak, że ponieważ męża ceni, pozwala mu wskazać następcę. Mąż wskazał Jacka Cichockiego. a sam został szeregowym pracownikiem OSW. Mówił mi, że to jest sprawa Służby Bezpieczeństwa z Łodzi, że w tej sprawie wszystkie drogi prowadzą do Łodzi. Czy Karp mówił o pochodzącym z Łodzi zastępcy szefa ABW, przybocznym żołnierzu Leszka Millera, pułkowniku Pawle Pruszyńskim oraz członkach tzw. grupy hakowej, nieformalnym zespole doradczym premiera Leszka Millera, działającym na obrzeżach prokuratury, służb specjalnych i urzędów skarbowych? To prawdopodobne, ale ostatecznie nie ustalono tego nigdy. Co zatem naprawdę wiedział Marek Karp? I dlaczego zrobiono tak wiele, by odebrać mu wiarygodność, a potem zabić? Odpowiedź na to pytanie uzyskałem 1,5 roku po jego śmierci, podczas jednej z moich licznych rozmów ze Zbigniewem Wassermanem, wówczas już koordynatorem do spraw służb specjalnych. Wasserman poznał Karpia w lipcu 2004 roku, gdy jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw PKN Orlen zwrócił się do analityka OSW o pomoc w rozwikłaniu powiązań mafii paliwowej ze służbami specjalnymi Rosji oraz, co nie mniej istotne, z mafią sołącewską, której działalność w Polsce badała prokuratura okręgowa w Krakowie. Do powtórnego spotkania Wassermana i Karpia doszło na początku sierpnia 2004 roku. Zaledwie kilka dni przed tragedią. To podczas tego spotkania poruszono temat udziału eksperckiego Karpia w Sejmowej Komisji do Spraw PKN Orlen, a także sprawę kontaktów Roberta Gmyrka, dyrektora do spraw biopaliw PKN Orlen, z Mikołajem Zachmatowem, radcą handlowym ambasady Rosji w Warszawie. Mikołaj Zachmatow był bardzo wpływowym dyplomatą, bez którego zgody praktycznie żadna polska firma nie mogła wejść na rynek rosyjski ze swoim towarem. Rosyjski dyplomata miał poznać Gmyrka, gdy ten piastował funkcję wiceministra rolnictwa. Zachmatow wielokrotnie przyjeżdżał do Płocka, a jego związki z tamtejszymi działaczami SLD były na tyle bliskie, że w 2003 roku zaproszono go na obchody z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia eksploatacji pierwszego odcinka rurociągu naftowego Przyjaźń. W tamtym czasie Rosjanie mocno pracowali nad przejęciem polskiego sektora paliwowego. Podczas jednego z przesłuchań przed Sejmową Komisją Śledczą Marek Dochnal ujawnił szczegóły londyńskiego spotkania Jana Kulczyka z przedstawicielami rosyjskiego Łukoila, w trakcie którego omawiana była sprzedaż Rosjanom całego polskiego przemysłu naftowego. W realizacji planu miała wspierać Kulczyka kancelaria prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. O wszystkich najbardziej tajnych szczegółach tych rozgrywek dzięki swoim źródłom doskonale wiedział Marek Karp i na takie zagrożenia zwrócił uwagę Wassermanowi. Karp wiedział o jeszcze jednej sprawie, o której przyszły koordynator do spraw służb specjalnych w rządach PiS miał wiedzę niewielką. O kulisach kontraktu PGNiG na dostawy gazu podpisane z węgierską firmą Ural Trans Gaz. W związku z niedoborem gazu w 2002 oraz 2003 roku szef PGNiG Marek Kossowski, etatowy działacz PZPR i SLD z Katowic, wystąpił do rządu o zezwolenie na zakup gazu bez przetargu. Rząd się zgodził. Mając to upoważnienie, Franciszek Krok, wiceprezes PGNiG, absolwent Instytutu Energetycznego w Moskwie, podpisał umowę na dostawy spotowe gazu z Ukrainy z Ural Transgaz, założoną przez 3 Rumunów i 1 Izraelczyka. A tak naprawdę kontrolowaną według FBI przez jednego z największych przestępców świata, Siemiona Mogilewicza. Franciszek Krok pośpiesznie podpisał w Budapeszcie kontrakt, nie sprawdzając, z kim zawiera tę kosztowną umowę. To podawana później oficjalna wersja ministra skarbu Zbigniewa Czyżewskiego oraz jego zastępcy Ignacego Bochenka. Prawda była jednak inna. Obaj doskonale wiedzieli, z kim podpisują umowę ich podwładni z PGNiG. A co najbardziej smutne, wiedział to także Andrzej Barcikowski i Paweł Pruszyński z ABW, którzy nie zrobili nic, aby zapobiec podpisaniu kontraktu z firmą należącą do rosyjskiego gangstera. I co jeszcze ważniejsze, kontraktu bardzo dla Polski niekorzystnego. Cena 1000 m³ zaproponowanych przez węgierską spółkę była o $10 wyższa niż oferta na przykład Bartimpexu i innych spółek starających się o kontrakt. Warto jednak wrócić do Siemiona Mogilewicza, niezwykle ważnej postaci dla opowiadanej tu historii. Pod koniec lat 80. w Związku Radzieckim rozwinęło się w sposób gwałtowny kilkadziesiąt zorganizowanych grup przestępczych, takich jak mafia kaukaska, czeczeńska, gruzińska, tambowska i sołuncewska. W ocenie FBI największa organizacja przestępcza na świecie. Na przełomie lat 70. i 80., gdy w Polsce powstawały podwaliny mafii, Sołuncewo było już potężnym przestępczym holdingiem. W raporcie amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego na temat międzynarodowych grup przestępczych pod koniec lat 90. mafię sołuncewską oszacowano na 7000 członków. Jej założycielami byli Wiaczesław Iwankow, pseudonim Japończyk, i Siergiej Michajłow. Byli utytułowani zapaśnicy. Jednak faktycznymi szefami Sołuncewa byli wysocy rangą oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Za granicą, szczególnie w krajach dawnego byłego bloku wschodniego, Sołuncewo ściśle współpracowało z rosyjskim wywiadem cywilnym i wojskowym. Mafia sołuncewska działa według schematu siatki szpiegowskiej. Za granicą reprezentowali ją rezydenci, często byli oficerowie wywiadu, i prowadziła interesy w ponad 50 krajach na całym świecie. Wspomniany Siemion Mogilewicz zaczynał w latach 70. jako zwykły handlarz walutą w Kijowie, który to fach uprawiał mimo ukończenia studiów ekonomicznych. Dorobił się, przejmując majątki emigrujących do Izraela Żydów w latach 80. W tamtym czasie Żydzi mogli emigrować do Izraela pod warunkiem pozostawienia majątków w ZSRR i przepisywali je Mogilewiczowi, sądząc, że odzyskają część pieniędzy. Mogilewicz nie oddał ich jednak nigdy. Niewiele jest dziedzin przestępczego rzemiosła, w które człowiek ów nie byłby zaangażowany. Defraudował pieniądze z giełd papierów wartościowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wyłudzał setki milionów dolarów z Bank of New York. Handlował na ogromną skalę narkotykami w Europie i w Ameryce. Handlował żywym towarem, bronią, materiałami rozszczepialnymi, prał brudne pieniądze. Funkcjonował w Rosji, na Ukrainie, w Izraelu, Chorwacji, w Czechach, na Węgrzech i za oceanem. Przemycał ogromne ilości papierosów i alkoholu. Posiadał też prywatną armię złożoną z byłych żołnierzy Armii Radzieckiej służących w Afganistanie, a jego interesy były chronione przez funkcjonariuszy służb specjalnych wielu krajów. Mogilewicz sowicie ich opłacał i udostępniał kanały przerzutowe na potrzeby nielegalnego handlu bronią. W biznes gazowy, czyli sprzedaż uzbeckiego i turkmeńskiego gazu transportowanego przez Ukrainę, wszedł za pośrednictwem kilku firm ukraińskich prowadzonych przez ludzi z otoczenia Leonida Kuczmy i Julii Tymoszenko. Na Węgrzech, w kraju, którego miał obywatelstwo i z którym prowadził interesy, kupując zakłady zbrojeniowe Magnex, założył spółkę Eural Trans Gas, której prezes Andras Knop w końcu jesieni 2003 roku podpisał kontrakt z PGNiG na dostawy spotowe gazu do Polski. W całej sprawie zastanawiające było zachowanie prezesa PGNiG Marka Kossowskiego, który nie pojechał do Budapesztu na podpisanie kontraktu, a zamiast tego wysłał tam zastępcę, Franciszka Kroka. Interesująco zachowywała się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departament Przeciwdziałania Korupcji, Terroryzmowi i Przestępczości Zorganizowanej, które były informowane o autentycznej działalności firmy Eural Transgaz oraz o jej faktycznym właścicielu, Siemionie Mogilewiczu. Mimo takiej wiedzy ABW nie zrobiła dokładnie nic, by podpisanie kontraktu udaremnić. O tych i nie tylko o tych wszystkich faktach doskonale wiedział Marek Karp i była to wiedza szalenie niebezpieczna. Cztery zatem zagadnienia dotyczące kontaktów Roberta Gmyrka z Nikołajem Zachmatowem i budapesztańskiego kontraktu gazowego pomiędzy polskim koncernem gazowym a firmą Siemiona Mogilewicza oraz kwestie poczynań rosyjskich służb specjalnych w sprawie przejęcia polskiego sektora paliwowego omawiali Wasserman i Karp latem 2004 roku. Zaledwie na kilka miesięcy przed śmiercią twórcy OSW. I bez dwóch zdań, wszystko to były zagadnienia najwyższej wagi. Czwarty, ostatni temat rozmów Karpia i Wassermana dotyczył roli WSI w tworzeniu mafii paliwowej i kontroli sektora paliwowego. Mówiąc mi o tym wszystkim, Wasserman nie krył obaw. Poszczególne kwestie omawialiśmy z zachowaniem tajności na prośbę ministra w specjalnej kabinie dźwiękoszczelnej, uniemożliwiającej podsłuchanie nas, umieszczonej w piwnicach KPRM. O niektórych z wątków tych spraw na polecenie Zbigniewa Wassermana rozmawiałem później także z prokuratorem Wojciechem Miłoszewskim z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wszystko, co usłyszałem od Zbigniewa Wassermana, było wstrząsające. Choć przecież w tamtym czasie, po tym, co wcześniej przeżyłem, widziałem i słyszałem, niełatwo było mną wstrząsnąć. Dopiero w tym momencie zrozumiałem cały tragizm twórcy OSW, który w swoim idealizmie i naiwności nie rozumiał tego, że jego olbrzymia wiedza, która przecież w każdym normalnym kraju posłużyłaby do wszczęcia działań zabezpieczających ekonomiczne interesy państwa, stanowiła zagrożenie dla interesów ludzi na wysokich stołkach, a tym samym stanowiła śmiertelne zagrożenie dla niego samego. Dzieląc się swoją wiedzą z decydentami ABW, na spotkaniu w Magdalence, w gruncie rzeczy dzielił się wiedzą z ludźmi WSI oraz ich partnerami w Moskwie. Po rozmowie ze Zbigniewem Wassermanem zrozumiałem, że ta historia nie mogła skończyć się inaczej. Podczas prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen ujawniono wiele faktów dotyczących zaangażowania oficerów i kierownictwa WSI w sprawy mafii paliwowej, a także roli tych służb w kontrolowaniu sektora paliwowego w naszym kraju, w tym również w kontrolowaniu PKN Orlen. A w tym ostatnim wątku szczególnie przebiegłą grę prowadził ktoś, komu groziła utrata panowania nad mozolnie stworzonym przez lata imperium gospodarczym wojskowych służb informacyjnych. WSI miały niebawem zniknąć z formalnego punktu widzenia, ale układ polityczno-gospodarczy, który stworzyły, miał trwać dalej. Elementem tego układu miało zostać utrzymanie jakiejś formuły kontroli nad sektorem paliwowym, najbardziej newralgicznym w gospodarce kraju, a tę kontrolę miał zapewnić K, współpracujący w pewnym zakresie ze Zbigniewem Wassermanem, który miał być dla niego trampoliną dla uzyskania prezesury w PKN Orlen. Taki był plan. Plan, który spalił na panewce. Bo minister koordynator po zorientowaniu się w tajnikach rozgrywanej za pomocą jego osoby gry odciął się od K. Ten ostatni, zrozumiawszy, że nic nie wskóra za pomocą Wassermana, wyłączył wtyczkę i zaprzestał dostarczania ministrowi informacji. Tajemnicza wycieraczka K, jak tłumaczył dziennikarzom źródła swojej wiedzy, była niczym innym jak informacjami od WSI. Generał Dukaczewski zdecydował się poświęcić część interesów służby dla ratowania perły w koronie, jaką dla WSI oraz ich rosyjskich mocodawców stanowił PKN Orlen. Stawka była wysoka, a plan bardzo dobry. Ale w tym konkretnym wypadku, jednym z bardzo niewielu, nie został spuentowany sukcesem. A Marek Karp? Cóż, w tej szalenie niebezpiecznej rozgrywce był bez szans. Jego wiedza ujawniona przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, a tym samym przed opinią publiczną, bo przesłuchania były jawne, stałaby się zagrożeniem dla wielu ważnych ludzi i miliardowych interesów. A do tego nie można było dopuścić. Jako bezstronny autorytet, niezwiązany politycznie z żadną ze stron wydarzeń, mógł doprowadzić do złamania zmowy milczenia i uruchomić lawinę. Tym samym od samego początku swojego zaangażowania w tę historię stał na straconej pozycji. Marek Karp zginął, bo wiedział za dużo. I ta wiedza w połączeniu z dozą naiwnej wiary w siłę państwa, które tej siły nie miało, sprowadziła na niego śmiertelne niebezpieczeństwo. Był jedną z kilkuset osób, których historię znałem dobrze, a które za podobną naiwność zapłaciły wysoką cenę, nierzadko najwyższą z możliwych. Tym samym raz jeszcze potwierdziła się prawdziwość starej, ale w służbach specjalnych zawsze aktualnej zasady, według której najwyższą cenę płacili zawsze ci, którzy mieli rację.